Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Po tym, jak ważną sprawą w Kościele Świętym jest życie konsekrowane, świadczy fakt, że od Soboru Watykańskiego II do dziś, czyli na przestrzeni 50 lat, papieże i różne dykasterie watykańskie wydały ponad 70 różnych dokumentów w formie adhortacji czy listów apostolskich. Do tego trzeba dodać niezliczoną ilość dokumentów niższej rangi, choć nie mniej ważnych, jakie w tym czasie wydały również episkopaty poszczególnych krajów oraz pojedynczy biskupi. Uderzające jest przy tym to, że większość tych dokumentów niemało miejsca poświęca formacji do życia konsekrowanego. Jest bowiem rzeczą oczywistą, że od odpowiedniej formacji do tej szczególnej formy powołania w Kościele zależy nie tylko uświęcenie i wieczne zbawienie konkretnych osób, które w odpowiedzi na Boże wezwanie podjęły ten styl życia, ale także działalność apostolska całego Kościoła i duchowe dobro jego członków. Nie chodzi więc jedynie o zwykłe nauczenie kogoś, jak ma się zachowywać jako osoba konsekrowana, jak się zakłada habit, jak się w nim chodzi, ani o to, w jaki sposób spełniać powierzone sobie zadania. Nie bez racji używamy bowiem raczej słowa formacja, a nie na przykład przygotowanie, czy tym bardziej szkolenie lub kurs, gdyż w życiu konsekrowanym, podobnie jak w omawianym ostatnio kapłaństwie, chodzi o gruntowną wewnętrzną przemianę człowieka. Chodzi więc, używając terminologii świętego Pawła, o wychowanie nowego człowieka na wzór Jezusa Chrystusa, dziewiczego, ubogiego i posłusznego. Tego rodzaju upodobnienie do Chrystusa, a więc chrystoformizacja, jest niełatwym i długotrwałym procesem. Wymaga więc czasu i rozłożona jest na kilka etapów, których zwieńczeniem są poszczególne stopnie coraz ściślejszego związania się z Chrystusem na mocy profesji rad ewangelicznych. Chciałbym więc w zarysie przedstawić te najważniejsze etapy formacji do życia konsekrowanego. Odnośne dokumenty, jak chociażby instrukcja Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego pod tytułem Potissimum Institutionis 2 lutego 1990 roku, kładą nacisk na to, aby na wszystkich etapach formacja ta miała charakter integralny, a więc obejmowała wymiar duchowy, apostolski, doktrynalny i praktyczny. Nie może też zabraknąć zwyczajnej ludzkiej formacji, na którą składają się na przykład dojrzałość emocjonalno-uczuciowa, dobre maniery czy higieniczny i zdrowy tryb życia. Ważny jest także rozwój wrodzonych umiejętności i talentów, jak również odpowiednie przygotowanie intelektualne i zawodowe. Jednym słowem, formacja do życia konsekrowanego w każdej jego postaci ma być formacją integralną, w której jednak priorytet należy do życia duchowego. Głębokie i dojrzałe życie duchowe osoby konsekrowanej stanowi oś i zwornik całej jego osobowości. W świetle wielowiekowej praktyki Kościoła i opartego na Bożym objawieniu prawa kościelnego, w życiu konsekrowanym mamy kilka zasadniczych etapów formacji. Od razu trzeba zaznaczyć, że co do istoty te etapy formacji są wspólne dla wszystkich form życia konsekrowanego. Różnią się jednak w kwestiach szczegółowych, zależnie od specyfiki danej formy życia. Formacja w życiu konsekrowanym rozpoczyna się od tak zwanego postulatu, nazywanego ostatnio także prenowicjatem. Nierzadko poprzedza go nieformalne oddziaływanie formacyjne, zwane aspiranturą lub kandydaturą. Polega ona na luźnych i niezobowiązujących kontaktach z osobą odpowiedzialną za powołania w celu upewnienia się co do przyszłego wyboru. Kiedy kandydat czy kandydatka nabierze przekonania co do drogi swego powołania, wówczas zostaje przyjęty do postulatu, który ma już charakter bardziej formalny i w przypadku instytutów zakonnych odbywany jest przez kilka miesięcy w jednym z domów zakonnych. Ten czas służy bliższemu wzajemnemu poznaniu się kandydata czy kandydatki ze zgromadzeniem. W przypadku kandydatek do zgromadzenia zakonnego postulantki noszą jednakowy, prosty, ciemny strój, zwykle w formie dłuższej sukienki czy fartucha, który jednak nie może przypominać habitu. Kolejnym i bardzo ważnym etapem formacji, któremu kodeks prawa kanonicznego poświęca wiele uwagi, jest nowicjat, który powinien trwać co najmniej 12 miesięcy w danej wspólnocie. Na ogół jednak trwa 2 lata. W zgromadzeniach zakonnych organizowane są w tym celu specjalne domy formacji, gdzie nowicjusze lub w przypadku zgromadzeń żeńskich nowicjuszki pod opieką specjalnie do tego przygotowanych mistrzów czy odpowiednio mistrzyń nowicjatu odbywają intensywną formację. Z tego względu zarówno zaangażowanie apostolskie, jak i kontakty z rodziną oraz znajomymi ograniczone są do niezbędnego minimum. Nieco inaczej sytuacja wygląda w instytutach świeckich, gdzie cały proces formacji, łącznie z postulatem i nowicjatem, odbywa się bez odrywania kandydatki od jej środowiska rodzinnego i pracy zawodowej. Innymi słowy, w całym okresie formacji w instytutach świeckich, z uwagi na tę ich świecką specyfikę, na zewnątrz nie ma żadnych istotnych zmian, natomiast mocny akcent położony jest na pogłębioną formację duchową i apostolską w świeckich warunkach życia. Tymczasem w instytutach zakonnych na początku nowicjatu nowicjuszki otrzymują imię zakonne, chyba że jest zwyczaj pozostawania przy imieniu chrzcielnym. Również w przypadku zgromadzeń habitowych kandydatki przywdziewają specjalny habit nowicjacki, różniący się od zwyczajnego habitu noszonego w danym zgromadzeniu, nie tylko krojem, ale także charakterystycznym białym welonem. Jeżeli kandydat czy kandydatka do życia konsekrowanego w okresie nowicjatu potwierdzi swoje powołanie i jego przełożeni również nabiorą moralnej pewności co do tego, wówczas ma miejsce dopuszczenie do pierwszej profesji, która kończy okres nowicjatu. W przypadku sióstr zakonnych, przy okazji pierwszych ślubów, które z zasady są czasowe na 1 rok, następuje także zmiana stroju z habitu nowicjackiego na zwyczajny habit, jaki nosi się w danym zgromadzeniu. Z chwilą złożenia pierwszej profesji, potocznie nazywanej pierwszymi ślubami, choć może mieć ona inną formę, w życiu konsekrowanym rozpoczyna się okres junioratu. Prawo kościelne określa, że może on trwać od 5 do najwyżej 9 lat. Tylko w pewnych wyjątkowych sytuacjach może być on nieco skrócony. W tym czasie junioratu osoba konsekrowana na ogół corocznie ponawia swoje śluby, przez co ma możliwość dojrzewania w powołaniu. ta okresowość obowiązywania złożonych ślubów zabezpiecza wolność osoby konsekrowanej, która może swobodnie potwierdzić wolę całkowitego oddania siebie Chrystusowi albo się wycofać. Wówczas po upływie wyznaczonego okresu rocznego, bez żadnych komplikacji prawnych, może powrócić do życia świeckiego. Należy w tym widzieć mądrość Kościoła i ogromny szacunek dla wolności człowieka. W okresie junioratu osoba konsekrowana, mimo iż składa śluby tylko na jeden rok, to jest w pełnym tego słowa znaczeniu osobą konsekrowaną i bierze na siebie wszystkie zobowiązania, jakie wynikają z tego faktu. Juniorat służy przede wszystkim umocnieniu w życiu konsekrowanym, jak również służy nabyciu odpowiednich umiejętności w pracy apostolskiej. Z tej racji najczęściej osoby będące w okresie junioratu kształcą się, czy to poprzez specjalistyczne studia uniwersyteckie, czy różnego rodzaju szkolenia i kursy. Juniorat kończy się złożeniem profesji wieczystej. W przypadku męskich zakonów czy męskich zgromadzeń zakonnych, które przygotowują także do kapłaństwa, profesja wieczysta jest warunkiem dopuszczenia do święceń diakonatu, a następnie święceń prezbiteratu. Natomiast w przypadku zgromadzeń żeńskich, oznaką zaślubienia z Chrystusem nie tylko do końca życia, ale na całą wieczność, jest na ogół nałożenie obrączki, analogicznie jak w przypadku zawierania małżeństwa. W niektórych jednak zgromadzeniach zakonnych, jak na przykład u sióstr zmartwychwstanek czy niepokalanek, zamiast tego jest dodanie jakiegoś widocznego elementu stroju zakonnego. Proces formacji nie kończy się jednak z chwilą złożenia profesji wieczystej. Ma on bowiem charakter permanentny. Jedynie zmienia się jego charakter i treść. Ostatnio w dokumentach Kościoła, zapewne pod wpływem starzenia się społeczeństwa, coraz częściej mówi się o czasie przygotowania do ostatecznego spotkania z Bogiem. Przypada on na ostatnie dziesięciolecia życia, zwykle po uroczyście obchodzonym srebrnym lub złotym jubileuszu życia konsekrowanego. W tym czasie następuje stopniowe wyłączanie się z działalności apostolskiej, a coraz bardziej skupianie się na przygotowaniu do spotkania z Chrystusem, któremu osoba konsekrowana formalnie już w pierwszej profesji, a w praktyce zapewne dużo wcześniej, całkowicie poświęciła swoje życie. Trwająca więc przez całe życie formacja jest konsekwencją tej pierwszej decyzji, która jest wielkoduszną odpowiedzią na zaproszenie Chrystusa.